Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gdzie Nogi Poniosą. Dziś Wielka Sobota, natomiast audycja nie będzie świąteczna, choć przeniesiemy się troszeczkę do świętych miejsc, a mówię przeniesiemy się, bo ze mną dzisiaj Kasia Grabowska, pilot i przewodnik wycieczek po Warmii i Mazurach. Cześć Kasiu.
Cześć, witam wszystkich.
Dawno Cię, Kasiu, jak zwykle, tak mówię, dawno Cię nie było, a to pewnie dlatego, że dobry sezon.
Tak, już sezon zaczął się od marca. Jestem na rozjazdach dosłownie, ciężko było się złapać. No i potem znowu wybywam, ale właśnie bardziej pilotarsko. Maj, czerwiec, przewodnicko, więc no dużo fajnych tematów nakręciło się na ten rok. Trudnych, takich do przygotowania na pewno, ale myślę, że będzie o czym opowiadać na pewno.
Ale o czym opowiesz nam dziś? Tak postanowiliśmy, że wybierzemy się na jedną z klasycznych wycieczek tutaj po Warmii i Mazurach. No i jakie to będą tereny?
Pokażę Wam jedną z takich typowych wycieczek. Jak przyjeżdża do mnie grupa, często śpią na Mazurach właśnie, nie w Olsztynie, tylko jadą do Mrągowa, do Mikołajek, Giżycka i tam jest ta baza wypadowa, no to zwiedzamy to, co jest najbliżej i to, co jest najciekawsze. To najczęstszą taką wycieczką, pomijając w ogóle jakby jeziora, to najbardziej znanym miejscem jest na pewno Wilczyszaniec w Gierłoży, kwatera Adolfa Hitlera, więc ten punkt zazwyczaj pojawia się w propozycjach, że grupy chcą tam pojechać i zobaczyć, a no nie tylko jakby kwaterę zwiedzamy, bo musimy coś uzupełnić, bo jak najbardziej, no można by było i spacerować i cały obiekt zwiedzać i cały dzień, ale myślę, że fajnie to jakoś przełamać. No i ten temat taki trudny II wojny światowej łączymy ze Świętą Lipką, czyli jak ktoś nie lubi tematów drugowojennych, to odnajdzie się w Świętej Lipce, jest na przykład osobą wierzącą, a jak ktoś lubi gotyk, lubi fajne miejsca, takie perełki zapomniane, no to z kolei robimy jedno, drugie, a trzecim miejscem jest na przykład właśnie Resze, przepiękne małe miasteczko na Warmii.
A tymczasem ja na chwilę zaproszę Państwa na newsy turystyczne, po których jeszcze wrócimy i chwilę już zaczniemy opowiadać o tych miejscach. Ryanair i Wizz Air podpisały porozumienie z Jordan Tourism Board w sprawie zwiększenia liczby lotów do Jordanii. Będzie też więcej lotów z Polski. I tu powiem szczerze, zacieram ręce, gdyż no, mam nadzieję, że te miejsca zaznaczone przeze mnie właśnie w Jordanii, kiedy to no, 2 lata temu mieliśmy tam lecieć, mam nadzieję, że się nie zmarnują i no, wkrótce będzie można bez przeszkód i w dalszym ciągu tanio zwiedzać ten kraj. A co tam w Paryżu po igrzyskach? Już kiedyś w audycji wspominałem, że narzekali sklepikarze, ale jak wygląda ten ruch turystyczny? Wzrósł on, drodzy Państwo, o 2% w zeszłym roku względem 2023. Dochody natomiast wzrosły o 4%, czyli co? No chyba dobrze. No właśnie niekoniecznie, bo bez igrzysk rok 2023 spowodował wzrosty o odpowiednio o 8% i 11%, czyli można powiedzieć, że igrzyska wyhamowały trend. Przy czym oczywiście należy pamiętać, że no to było 2023 z 2022, to jeszcze w dalszym ciągu odbijanie po pandemii. Teraz ono nieco wyhamowuje w zasadzie wszędzie. Nie wiadomo, co dokładnie spowodowało ten spadek wzrostu. Być może zachowanie władz, zarówno centralnych, jak i lokalnych, bowiem wskazane wzrosty i tak jeszcze wykazują, że to jest 4% mniej niż w 2019. Dodatkowo podczas igrzysk samych muzea i atrakcje odwiedzało ludzi o około 20% mniej niż normalnie w tym okresie sezonu. I to na tyle newsów. Dziś, przypomnę, jesteśmy na Mazurach, choć trochę też na Warmii i tutaj Kasia będzie nam opowiadać o takiej bardzo częstej wycieczce Święta Lipka, Wilczyszaniec, Reszel. Od czego zaczynamy?
Myślę, że możemy zacząć od Wilczego Szańca. Dlaczego? Dlatego, że kiedy chcemy odwiedzić Świętą Lipkę, to tak naprawdę musimy wyjść na stronę parafii. Dlaczego? Dlatego, że mamy tam zaktualizowaną i pokazaną rozpiskę na temat prezentacji organowych. Więc zazwyczaj grupy polskie czy grupy niemieckie pierwszy punkt obierają koło Świętą Lipkę, a ja wolę, jak jest spokojniej, nie trzeba z grupami się gdzieś tam stykać, więc wtedy najlepiej dla mnie jest, kiedy zaczynamy właśnie od Wilczego Szańca. Oczywiście zależy też, z której strony grupa mi dojeżdża, ale ten Wilczy Szaniec tak rano, jeszcze w tym lesie jest tak dość chłodno, także jeszcze fajnie sobie pospacerować, więc wybierzemy się, jako pierwszy punkt właśnie wybierzemy się do Wilczego Szańca.
Jeszcze chwileczkę, tylko zanim Wilczy Szaniec zapytam, czy też na Mamerki, Leśniewo jeździcie? często?
Jeździmy. Myślę, że szczególnie przewodnicy mazurscy obierają też te kierunki. Ja często mam tak naprawdę do wyboru. Dobra, pani Kasiu, co jest fajniejsze? Trzeba wybrać jedno. Jakbym miała grupę na przykład mężczyzn, którzy są zainteresowani, no panie również też mogą, tak? Tematem wojennym. No to zdarzały się propozycje, że robimy jednego, nie, Wilczyszanic i Mamerki na jeden dzień. Jest chyba za dużo tego tematu dla większości grup. Już tam tylko po tych schronach, tylko po tych bunkrach, bo cytuję wycieczki właśnie. Więc raczej wybieram Wilczyszanic, który pojawia się gdzieś mocno właśnie w historii, związany z tym Adolfem Hitlerem i tak dalej. I jest bardziej pożądany, jakby miejsce do zobaczenia. Mamerki jak najbardziej też się pojawiają i takie w tym sezonie również mam. Czy właśnie do Leśniewa na Śluzie. Tylko mówię, to już jest określona grupa, która na przykład była już w Wilczyszańcu i gdzieś tam jedziemy sobie wtedy do Mamerek. Specyfika miejsca jednak wymaga tego podziału. Często jak mam grupy, to są 3 albo 4 dni wycieczkowe, a jak mamy zrobić jeszcze południowe Mazury, mówię o Wojnowie, o Krutynik na przykład, czy o Rejsie i jeszcze coś na dojeździe, to robi się za mało czasu. Potrzeba by było naprawdę tak, jakbym miała grupę, która by naprawdę była no z 7 dni, to na pewno te wszystkie tematy można by było fajnie poukładać, tak? Bo jeszcze takim miejscem, co prawda pierwszowojennym, jest Giżycko, Twierdza Bojen. Więc ja też nie mogę tego na raz powrzucać, bo po prostu tego będzie tematu za dużo. Tak jakbym same kościoły, jasne, są takie wycieczki, jeździmy po samych sanktuariach, to jest jako na przykład pielgrzymka i okej, jakby grupa się tak nastawia, ona tego chce. Ale standardowa, zwykła, klasyczna wycieczka też nie może się opierać na tym, że będziemy po prostu zwiedzać same kościoły, bo będzie taki, co nie będzie chciał tego oglądać. Mówi, same kościoły zwiedzamy. Chcielibyśmy coś innego. Ważne jest, żeby też wyważyć, dopasować to do określonej grupy. Więc jak najbardziej Mamerki, trochę rzadziej. Wilczyszaniec zdecydowanie numer 1. Ilość turystów, która przybyła w zeszłym roku do Wilczyszańca, no robi wrażenie na pewno. Jedno chyba z najbardziej odwiedzanych miejsc w naszym województwie.
Tak, i nasze województwo też coraz bardziej odwiedzane, choć to może bardziej przez łapczywość pomorskiego, który jest całkiem niedaleko i ceny bardzo mocno podnieśli. Jesteśmy w Wilczyszańcu. Co takiego tam zwiedzamy? O czym warto powiedzieć?
Polecam, żeby zwiedzać to miejsce z przewodnikiem. Przewodnicy są też lokalni, więc jeżeli będziecie chcieli takiego przewodnika sobie wynająć jadąc tam, to nie są jakieś też bardzo duże koszta. Są też dostępne audioguidy, jeżeli lubicie taką formę, tak, bo nie wszystkim to pasuje, że się włącza jakieś nagranie, tylko wolicie kontakt z żywym człowiekiem, gdzie możecie zadać pytanie. A tych pytań pewnie urodzi się wiele, bo o ile wjeżdżamy do Wilczyszańca, są nastroje, jest fajnie, jest bramka, przyjeżdżamy, wita nas nadleśnictwo, bo nadleśnictwo opiekuje się tym miejscem, oczywiście biletowany wstęp, to przejeżdżamy na parking, no i potem rodzą się pytania i dyskusje i jest taka wręcz patetyczna, napięta atmosfera. Wywołuje to miejsce bardzo dużo emocji, ja je bardzo lubię z tego względu, bo nie pozostaje obojętne dla nikogo, nawet jeżeli ktoś się historią za bardzo nie interesował. Jest to miejsce, w którym Adolf Hitler był 800 dni. To jest bardzo długi czas, w którym faktycznie korzystał z tego miejsca. Bo mamy różnego rodzaju przykłady, że ktoś postawił stopę, był sekundę, albo nawet spojrzał się na coś, albo imienia, bo ktoś zaklepał, że okej, tu i tu robimy.
To jak z Napoleonem, tak? Na Warmii tutaj.
Tak, szlak napoleoński, tak, który przejechał, był kilka minut, tak? Czy spał w Gutkowie przecież? No i jakby to jest szlak napoleoński, prawda? To jakby ludzie też się tak nastawiają. Więc okej, dobra, coś dla Adolfa Hitlera zrobione. Baz takich miejsc, schronów w całej Europie jest masa. I gdzie dokładnie można to zobaczyć? W jednym z budynków właśnie na terenie obiektu jest puszczany film, który ten temat też porusza. Gdzie były rozlokowane te bazy, jak to wyglądało, więc ludzie przyjeżdżają, okej, mamy jakieś tam schrony, bunkry i coś okazuje, że no Adolf Hitler jednak tutaj był, tutaj przebywał, tutaj sobie spacerował ze swoim psem Blondie i jakby to jest takie pierwsze zderzenie. Ojej, dobra, jesteśmy w miejscu, w którym faktycznie Hitler żył, tak? Że to nie jest coś tam wyjęte z historii, tylko chodził tymi samymi ścieżkami, co my. Więc kiedy przyjeżdżam, to są te pierwsze pytania, które gdzieś tam się wyłaniają. I zaczynamy sobie zwiedzanie. Oczywiście, fajna infrastruktura samego miejsca. Macie toalety, restauracje, możecie zjeść grochówkę z gara. No jest super miejsce w ogóle pod grupy. Więc na pewno głodni stamtąd nie wyjdziecie. Herbatki się na fajnej napijecie. Kupicie pamiątki, jak najbardziej. Wszystko jest dostępne. pięknę, fajnie, nadleśnictwo też inwestuje w to miejsce, hotel się rozbudowuje, jest taka opcja jakby zostawienia kampera, jedna z tam z grup też pod namiotami nocowała, są różne obiekty drugowojenne, to często jest tak, a czy będziemy chodzić po jakichś mokradłach i tak dalej, czy będziemy tam schodzić, to będzie stała woda, no nie, suchą stopą, oświetlenie zrobione, kostka wyłożona, jakby zupełnie przystosowane do ruchu turystycznego. Podchodzimy zazwyczaj z grupą do mapy, na mapie ja obrazuję, jak cały ten obiekt wygląda. I jest on naprawdę bardzo duży i to nie jest tylko ten fragment ogrodzony, który my zwiedzamy, to oczywiście są też strefy poza. I ja mam na swojej mapie na Google zaznaczone pineski, gdzie są te miejsca. Są to obiekty niezniszczone, można po drabinkach, nie można, bo jest zakaz wstępu, tak? Ale niektórzy po prostu wchodzą. I można te obiekty jakby za darmo, tak? Czyli trzeba wiedzieć, gdzie wjechać w las. Tego mamy mnóstwo w województwie, więc wystarczy trochę poszukać, poszperać. I naprawdę dla takich osób, która się tym interesuje, dla których temat jest bliski, jak najbardziej można coś fajnego znaleźć. A my przechodzimy tak naprawdę do tego schronu numer 13, do tego najważniejszego, czyli tego schronu, którego był przeznaczony dla Adolfa Hitlera. Więc wchodzimy sobie do obiektu i zazwyczaj zwiedzanie z grupą, bo rodzą się pytania i tak dalej, to jest około 2 godzin. Oczywiście cały obiekt, nie tylko jeden, do schronów nie można wchodzić bezpośrednio. Znaczy, są takie punkty, niektóre obiekty, przez które można przejść, ale nie bezpośrednio, wiecie, że zwiedzacie i macie przygotowane, tak jak kiedyś było. Tego nie ma, ze względów też bezpieczeństwa, no bo uwierzcie, planów budowy jakoś nie ma. Nikt się pod tym nie podpisał. Moje grupy mówią, a to Polacy, to jacyś jeńcy i tak dalej. Tak, ta grupa budowała, ale trzeba pamiętać, że cały obiekt ma 3 strefy. Ta strefa 3 jak najbardziej była budowana przez jeńców, ale te strefy, które dotyczyły bezpośrednio schronów Adolfa Hitlera, były budowane już przez Niemców. I też rodziło się pytanie, czy nikt nie wiedział, że tu taki obiekt powstaje? No nikt nie wiedział bezpośrednio, dlatego że była puszczona taka informacja, że budowane są zakłady chemiczne. Sami Niemcy, którzy to budowali, też mieli taką informację. Zmieniali się oni co kilka miesięcy, żeby te plany budowy, żeby nikt tego, słuchajcie, gdzieś tam w świat nie puścił. A tak naprawdę, świeżo po rozpoczęciu wojny, to już rok 1940, kiedy podjęte są plany budowy Wilczego Szańca, tak naprawdę do 1944 roku cały ten teren był rozbudowywany. O ile na samym początku budowano domy drewniane, potem zalewano żelbetem, no to technologia się też zmieniała, no i już potężne obiekty powstały. Ich wielkość właśnie zobaczycie, jak przyjedziecie, tak? Bo wchodzicie, tak naprawdę macie budyneczki służby bezpieczeństwa, małe, ceglane też, częściowo zalewane żelbetem, a potem już takie faktycznie obiekty, do których można się schować w razie nalotu. Bardzo fajne jest też to, jeżeli będziecie sami w Wilczym Szańcu, to macie tablice informacyjne. Przy większości obiektów znajdują się opis, jak ten schron wygląda. To jest, wiecie, 6 metrów grubości jednej ściany, 8 metrów. To są ogromne, ogromne ilości tego żelbetu wylane. I macie tam fajne schematy zrobione, ale też pokazane zdjęcia, jak to miejsce wyglądało. Więc jak spacerujecie, to co się nasuwa też moim grupom najczęściej, to jest to, kurczę, to jest takie małe miasto. I faktycznie tak było, dlatego że Wilczy Szaniec był samowystarczalny. Był tam, słuchajcie, lekarz. Były tak zwane sklepy. To są takie magazynki, możecie je zobaczyć. 80-120-metrowe. Piwnice, w których przetrzymywano właśnie produkty. Kiedy przyjeżdżali tak naprawdę, gdzieś tam w szczycie mówi się o 2000 ludzi, która gdzieś tam funkcjonowała w tych schronach, to byli zazwyczaj mężczyźni, procent kobiet znikomy i też nie było czegoś takiego, że ktoś przyjeżdżał odwiedzać, czyli rodzina, o fajnie, jesteś w pracy, nie? Dobra, to przyjedziemy do ciebie na tą delegację, takie odwiedzamy wojskowego. Oczywiście tak nie było, bo obiekt miał być utrzymany w tajemnicy do samego końca. I tak naprawdę jak zobaczycie, przechodzicie i nagle pojawia się wam tablica kasyno, restauracja. No słuchajcie, małe miasto, wszystko było, tak? Czyli można było się wyleczyć, zabawić, zjeść. Tak to funkcjonowało. Czy żyło się tam dobrze? To są takie przesłanki, które pozostały do dzisiaj w listach. Nie oszukujmy się, to nie było 300 lat temu, więc takie informacje też pozostawały. W źródłach jakieś zapiski, czy w wiadomościach nadawanych właśnie z Wilczego Szańca, że żyło się paskudnie. Sam Adolf Hitler opowiadał, że chyba ktoś musiał zapłacić naprawdę bardzo mało pieniędzy, że wybrał ten teren. Bo to oczywiście był konkurs, tak? Gdzie budujemy Wilczy Szaniec. Teren podmokły, teren, gdzie było bardzo dużo komarów, do dzisiaj są. Zobaczycie budki dla nietoperzy, które gdzieś tam te komary wyłapują. Podobno mundury nie schły też, więc oni po prostu w takiej wilgotności piloci w nieprzyjemnym środowisku żyli i też bardzo fajne są informacje osób, które tam przebywały, że to dla nich żadna była przyjemność, bo Hitler urządzał spotkania, tak zwane wieczorki u Hitlera i słuchali jego monologów. Jeżeli trochę o Hitlerze czytaliście może, no to wiecie, że i lubił muzykę poważną, ulubiona bajka Myszka Miki, także był taką obytą osobą, też oczytaną, też posiadającą pewne, konkretne poglądy na dany temat. Sam aryjskich rysów nie miał, zdecydowanie, a jakby ten kanon uznawał za najlepszy, tak? Że to jest jakby rasa nadludzi, powiedzmy. Żyło się nie za fajnie podobno, też byli wymieniani, tak? Nie mówię o tej największej, najwyższej kadrze, prawych i lewych rękach Hitlera, ale oczywiście zwykłych żołnierzy, która przebywała i funkcjonowała w Wilczym Szańcu.
Nie chciałem ci przerywać tej pasjonującej wypowiedzi. Kasia mówiła o Wilczym Szańcu. Teraz przeniesiemy się w zupełnie inne rejony tematyczne, bo do Świętej Lipki. Jak wygląda zwiedzanie Świętej Lipki? Co warto tam zobaczyć, nawet jeżeli jedziemy sami?
Do Świętej Lipki zawsze warto zajechać. Jak macie kogoś bliskiego, z rodziny. Mam osoby, które są enty raz w Świętej Lipce, albo jadą specjalnie tam. No i Święta Lipka docelowo sprawdzamy, kiedy odbywają się koncerty organowe. A organy nie takie, słuchajcie, zwykłe, dlatego, że będziecie mieli ruchome figurki, więc kościół może dzieciom nie wszystkim się podobać, to jednak dla dzieci tam, słuchajcie, jest taka pewna atrakcja. On trwa około 15 minut, nie jest biletowany. Oczywiście mówię o sezonie, bo potem jesienią koncerty są na zamówienie. Ale w sezonie jak najbardziej jest ich troszeczkę. Konkretną będziecie mieli rozpiskę właśnie, czy w tygodniu, sobota, czy niedziela. I Świętą Lipkę fajnie sobie wtedy zwiedzić. I tak naprawdę przyjeżdżamy do tego sanktuarium, które robi naprawdę ogromne wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że baroku na Mazurach, bo Święta Lipka leży jeszcze na Mazurach, jest bardzo mało. To na pewno jeden z najważniejszych przykładów baroku w regionie. Jezuici opiekują się tym kościołem. Jest on pomnikiem historii i oprócz samego sanktuarium, kiedy przyjedziecie do tego miejsca, czuć taką aurę, taką specyficzną. Jest to miejsce, które jest związane też z legendą. Myślę, że legendę nie będę wam opowiadać tak, żebyście sobie po prostu ją doszukali dla tych zainteresowanych. Zobrazowanie tej legendy macie, jak sobie przejdziecie krużgankami, bo polecam, żebyście zrobili obchód krużgankami i na tylnej ścianie kościoła jest namalowana, właśnie zobrazowana legenda. I spacerując krużgankami, warto swoje oczy pokierować ku górze, dlatego, że macie tam malowidła. I to nie byle jakie. Dlatego, że tam swój kunszt malarstwa przeżywał pan Meyer, który również spoczywa pod kościołem Świętej Lipce. I on uczył się, słuchajcie, tej pięknej sztuki malowania fresków we Włoszech. I tak naprawdę też nie tylko krużganki, ale i kościół jest przepięknie wymalowany. Jakbyśmy na teraz powiedzieli, jest to malarstwo 3D. Jest to niezwykłe, że one się tak naprawdę zachowały też do dzisiaj. Bo freski to jest bardzo trudna sztuka, szczególnie w terenach podmokłych, jest dużo wilgoci. One po prostu ulegają zanikowi, czyli po prostu nie będzie już widać powolutku z biegiem czasu. I też to bardzo fajnie zauważycie, idąc z krużgankami, w pewnym momencie te malowidła się urywają. Są coraz bledsze i nagle nad naszymi głowami pojawia się taka drabina namalowana. No i w tamtym miejscu, kiedy pan Meyer malował krużganki, niestety niefortunnie spadł. Złamał chyba nogę, zdało się jakieś tam powikłanie, no i niestety zmarł. Oczywiście miał swoich uczniów, którzy zdecydowali się, żeby dokończyć te malowidła, ale jak widać, ręka mistrza niestety była najlepsza, bo dalsze malowidła po prostu wyblakły i też nie są jakby podjęte procesy odnowienia tego, bo po pierwsze, na pewno to są duże koszta, a po drugie, czasem jak porównuję sobie w niektórych miejscach jakieś freski malowidła, które są odnowione, a do tych właśnie z XVIII wieku, to jednak się okazuje, że lepiej było to zostawić jak jest, bo po prostu to piękno jest, było zamknięte, nawet że takie zszarzałe gdzieś tam jest zdecydowanie lepsze niż próba odnowienia, bo naprawdę zdarzają się tak nieudane próby odnowienia, jakby naprawdę przedszkolak malował, więc czasem lepiej zostawić to tak jak jest. Kiedy przejdziecie sobie pod krużganki, tam też na terenie kościoła macie miejsce, w którym możecie kupić dewocjonalia, ale to taki bardzo fajny sklepik, taki z lokalnymi też produktami, też związanymi ze Świętą Lipką, także zachęcam do tego, żeby sobie zajść. Macie też wodę święconą, można sobie kupić na przykład buteleczkę i nabrać tej wody ze Świętej Lipki, jeżeli będziecie chcieli komuś ją podarować. I oczywiście, patrząc na przepiękną fasadę kościoła, na pewno rzuca się w oczy piękny różowy kolor. I pytanie, czy jakiś ksiądz, któryś proboszcz taką widzi, wizję, żeby była różowa fasada. Akurat w tym miejscu była przeprowadzona odnowienie całej fasady w stylu takim, żeby powrócić do korzeni. Kiedyś te sanktuaria, może macie gdzieś tam u siebie w okolicy albo kojarzycie, też były malowane na kolor różowy. Przez pewien czas sanktuarium było w kolorze takim żółtym, musztardowym, a ktoś przyjeżdża, właśnie mówi, byłem, ale wiele lat temu i inaczej to było, inaczej to wyglądało. I faktycznie. Ale ze względu na dużą wilgoć, to niestety sanktuarium też szybko niszczeje. I na podmokły teren jest na tyle istotny, że żeby, słuchajcie, postawić to sanktuarium, trzeba było wbić pale olchowe, żeby w ogóle jakby ten kościół mógł na czymkolwiek stanąć. Więc cały czas on pracuje. Zobaczycie to, jak wejdziecie do Świętej Lipki, do samego już sanktuarium, rozejrzyjcie się. Jak spojrzycie sobie na organy, to po lewej i po prawej stronie są takie pęknięcia przez mury. Jest spięty pasami kościół, po to właśnie, żeby się nie rozchodził, bo jeżeli nie byłoby takiego zabiegu, to po prostu te wieże by runęły.
No dobrze, to kolejna fascynująca opowieść o kolejnym ważnym miejscu, no tak jak powiedziałaś, pomnik historii, Święta Lipka. Tych pomników historii tak jakoś bardzo dużo nie mamy w naszym regionie. Teraz przeniesiemy się na Warmię razem z Katarzyną Grabowską i będziemy w Reszlu. Co takiego zwiedzają twoi turyści w Reszlu?
Do Reszla sobie jedziemy w celu takiego pospacerowania, do przeniesienia się do innych czasów. Często to miasto jest porównywane do Kazimierza Dolnego, bo nawet studnie ma bardzo podobną, więc klimacik też zbliżony i to na pewno jest taka informacja zwrotna od moich turystów. A samo miasto, słuchajcie, niespełna 4 km², więc malutkie i można bardzo fajnie je zobaczyć, przespacerować, a i miejsce na lody się znajdzie i na kawę. Więc zostawiamy sobie zazwyczaj autokar, bo do samego miasteczka da się wjechać autokarem, ale tam jest dużo takich wąskich uliczek i jak jest niewprawny kierowca, to lepiej ten autokar zostawić i się z grupą przespacerować i można sobie to zrobić na przykład parkiem. Parkiem, który jest w Dolinie Rzeki, obchodzimy jakby taką naturalną fosą, jakbyśmy sobie to tak nazwali, całe miasto i wychodzimy przy kościele Piotra i Pawła. Jak przyjeżdżamy ze Świętej Lipki, to już pojawia się tablica, że wjeżdżamy na Świętą Warmię, bo tak ta granica była kiedyś ustalona. Ta Święta Lipka też bardzo istotna była w kontekście właśnie pogaństwa, innowierców. Bardzo ciekawa historia, ale mówię, tu już nie dam rady Wam się rozwinąć, także zapraszam na wspólną wycieczkę albo do czytania w przewodnikach. Tak naprawdę przeskakujemy z powrotem na Warmię, a to tak naprawdę odległość od Świętej Lipki 5 minut samochodem. Na trasie, jak też będziecie jechać, zobaczycie kapliczki, zobaczycie znak drogi Świętego Jakuba, muszelkę, to na pewno już pojawi się, a i wspomniany już kościół, czy też zamek, bo zamek bardzo imponujący, też w Reszlu jest, panoramie już będziecie widzieć, jak zresztą podróżujecie, czy od Rągowa do Świętej Lipki, tam drogami, to on tak powolutku się wyłania, już widać wieże. My się śmiejemy, że to jest charakterystyczne dla Warmii, że zazwyczaj pojawiają się wieże. Miasteczka malutkie, malusieńkie, ale jest wieża ogromnego kościoła i wieża zamkowa. Czy wieża ratusza też, tak jak w przypadku Olsztyna. Więc wjeżdżając sobie i spacerując na przykład parkiem, też mamy tam między 20-30 metrów wysokości różnicy. Także jest przepiękny. Czujemy się tak naprawdę jak w górach, oczywiście takich nie za dużych, ale jednak. Czyli ten pagórkowaty krajobraz Warmii w Reszlu również się pojawia. I z takich miejsc, jak już wspomniałam, przepiękny ryneczek, słuchajcie, warto, żeby na Reszel spojrzeć z góry. Gdy udacie się do kościoła Świętego Piotra i Pawła, zazwyczaj będzie tam czekał opiekun kościoła, jeden z panów, który wpuści Was na wieżę kościelną. Oczywiście, jeżeli mocno wieje, nastawcie się, bo tam naprawdę mocno wieje, no to niestety będzie zamknięta, ale może się uda akurat wejść i zobaczyć. No i kiedy wespniecie się, słuchajcie, 11 piętro, no dosyć jest to męczące, ale moi turyści, którzy mają powyżej 80 lat, dają radę, więc myślę, że tu też nie będzie problemu. Pojawi się przepiękna panorama na zamek właśnie i na układ urbanistyczny miasta, na ratusz pośrodku, niestety, który nie zachował się ten najstarszy, ten jest odnowiony, ale i czerwone dachy, więc ta cegła, słuchajcie, ten czerwony kolor jest tak bardzo charakterystyczny dla Reszla, że ten obrazek na pewno zapisze się w Waszych głowach. Przepiękne, malutkie, zapomniane miasteczko, niestety też związane z wykluczeniem komunikacyjnym, bo żeby dojechać, jednak trzeba wziąć auto. No i też dużo osób z tego Reszla ucieka. Jeżeli pojedziemy w niedzielę rano, to nie będzie żywej duszy. Naprawdę, jest taki bardzo duży spokój, albo po 19 gdzieś tam wieczorem, to naprawdę jest taki bardzo zapomniany. Oczywiście warto się po nim przespacerować, macie sklepy z pamiątkami, ale oczywiście też wyłania się taki piękny zamek i bardzo charakterystyczny, najbardziej charakterystyczny z zamków tutaj na szlaku zamków gotyckich. Dlaczego? Dlatego, że że był przebudowywany przez kolejnych właścicieli. I mamy tak, elementy starogotyckie z XIV wieku, mamy elementy z XVI wieku i mamy elementy barokowe, kiedy też w tym zamku była kaplica ewangelicka. Także funkcja też tego zamku się zmieniała, ale teraz jest on zaadaptowany na hotel i restaurację. Więc jeżeli chcielibyście przenocować, oczywiście nie są to niskie ceny, można właśnie tam sobie zrobić taką bazę i właśnie w Reszlu spać. Oczywiście wejście na zamek jest, nawet na dziedziniec jest biletowane, więc nawet do restauracji się nie dostaniecie, póki nie kupicie biletu. Więc jakby to też macie jakby w cenie. Restauracja bardzo fajna, przyzwoite jedzonko, więc też możecie się wybrać. No i jak wejdziecie, to zobaczycie oczywiście wielką studnię na dziedzińcu. Pomieszczenia są zaadaptowane na pokoje. Co możecie zobaczyć? Jest teraz wyświetlany film w takiej technologii, chyba z AI zrobiony. Jest pokazana legenda o Świętej Lipce. Możecie zobaczyć sobie salę tortur. Dlaczego sala tortur? Dlatego, że z Reszlą związana jest historia Barbary z Dunk, ostatniej czarownicy spalonej na stosie w Europie. Także to też bardzo ciekawa historia, ale to już zostawiam Wam do zobaczenia. I macie też wieżę, więc możecie albo skorzystać z kościoła i spojrzeć na zamek, albo wejść na zamek i spojrzeć na wieżę kościelną i na miasto z innej trochę perspektywy.
No dobrze, więc już przespacerowaliśmy, przejechaliśmy przez trzy bardzo ważne miejscowości na szlaku zwiedzania Warmii i Mazur. No i cóż, na kolejne będziemy musieli się umówić kiedy indziej, natomiast bardzo dziękuję Ci dzisiaj za opowieść.
Dziękuję również.
A my, drodzy Państwo, słyszymy się za tydzień, gdzie prawdopodobnie będzie relacja ze świąt zagranicznych. Jakich jeszcze nie powiem, ale jeżeli chcecie usłyszeć, jak wyglądają święta za granicą, to zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.